Był przede wszystkim księdzem, sługa Boży, ojciec Melchior Fordon, franciszkanin. Ojciec Fordon, ukryty franciszkanin. Nie wiemy, czy ojciec Fordon, wracając do Wilna po wstąpieniu do franciszkanów latem 1911 roku, liczył się z możliwością przejęcia jakiegoś klasztoru albo w ogóle otwartego prowadzenia życia zakonnego na terenie zaboru rosyjskiego. Nie wiemy też, jakie plany i nadzieje wiązał z jego powrotem rządca diecezji. Obaj zapewne marzyli o wskrzeszeniu życia zakonnego na terenie ogromnej diecezji wileńskiej. Trzeba było jednak liczyć się z rzeczywistością. Ukaz carski z 1905 roku pozwalał na pewne marzenia, ale rząd rosyjski wcale nie myślał wypełniać zobowiązań zawartych w tym ukazie. Przeciwnie, nadal ograniczał jak tylko mógł życie religijne katolików i publiczne funkcjonowanie kościoła. Władze państwowe na terenie zaboru rosyjskiego wtrącały się we wszystkie zarządzenia administracji kościelnej. Usuwano ze stanowisk oraz karano administracyjnie bardziej gorliwych księży. Znowu zaczęto zabraniać nauki religii poza kościołem i wtrącano się nawet do ściśle religijnej pracy kapłanów. Administrator diecezji, ksiądz Michalkiewicz, miał ciągle zatargi z władzami państwowymi i stale liczono się z tym, iż zostanie wywieziony z Wilna. Nie mógł więc podejmować żadnych ryzykownych prób czy decyzji. Ale ojciec Melchior wcale się tym nie przejmował. Złożył śluby zakonne w Krakowie i postanowił według nich żyć, traktując rządcę diecezji jako przełożonego, któremu będzie posłuszny. Powrócił więc tam, skąd wyjechał, do Lwowa i Krakowa, do Waki Murowanej, by, korzystając z zaproszenia rodziny Tyszkiewiczów, być nadal jej kapelanem. Osiadł więc znów przy dworskiej kaplicy w Wace, która w rzeczywistości była kaplicą grobową rodziny Tyszkiewiczów, ale przychodzili tam na mszę świętą także ludzie spoza rodziny. Przez pewien czas żył tam jak pustelnik, bo ani księża, ani wierni nie wiedzieli o jego powrocie. Miał więc wiele czasu i spokoju, aby oddać się modlitwie. Wkrótce jednak ludzie dowiedzieli się, gdzie go szukać, i pierwsi włączyli go do pracy sami dobroczyńcy Tyszkiewiczowie. Niedaleko Waki, przy drodze do Trok, w miasteczku Landwarów, znajdowała się ich właściwa rezydencja. Ówczesna głowa tamtej gałęzi rodu, Władysław Tyszkiewicz, już w 1897 roku rozpoczął starania o budowę kościoła w Landwarowie. Pozwolono mu na kaplicę dworską, która nie była wystarczająca dla mieszkańców miasteczka. I w 1904 roku hrabia ponownie poprosił o zezwolenie na budowę skromnego kościoła. Pozwolenie takie otrzymał 18 czerwca 1905 roku. A rok później, 25 marca 1906 roku, erygowano w Landwarowie parafię, ale była to, trzeba zaznaczyć, parafia nieetatowa, jakby powiedzieć prywatna. Jej proboszczowie nie musieli być więc zatwierdzani w taki sposób jak w parafiach etatowych, w których otrzymywali pensje od państwa. Choć parafia w Landwarowie miała swojego proboszcza, Tyszkiewicz poprosił teraz wolnego ojca Fordona o pomoc w organizacji budowy kościoła. Zresztą ojciec Fordon był w kontakcie z landwarowskim proboszczem, bo kaplica w Wace, przy której zamieszkał, należała do jego parafii. Także inni księża, którzy znali go wcześniej, prosili go o kazania na odpustach, o konferencje i ciche rekolekcje dla bractw, a przede wszystkim o pomoc w spowiedzi. Także różne zgromadzenia zakonne, żeńskie, zarówno funkcjonujące oficjalnie, jak i utajone, zapraszały go do siebie jako spowiednika czy rekolekcjonistę. A wreszcie kochający go zawsze jego dawni parafianie, dowiedziawszy się, gdzie przebywa, znowu tłumnie zaczęli się do niego garnąć do spowiedzi i po dobre słowo. Choć ludzie szybko dowiedzieli się, że ojciec Melchior został zakonnikiem, to przecież nie rozpowiadał, jakie ma imię zakonne i wobec tego nazywano go ojcem Fordonem. On zaś nie odmawiał nigdy księżom proszącym o pomoc. Doszło wkrótce do tego, że mieszkając w Wace, bez oficjalnego stałego zajęcia, był tak zajęty, jakby był proboszczem dużej parafii. Długie godziny słuchał spowiedzi w kaplicy w Wace. Często bywał w Wilnie u różnych zgromadzeń zakonnych i prowadził z nimi rekolekcje. Czynił to zawsze bezinteresownie i nie pozwalał, aby zamawiano dla niego dorożkę czy przysyłano własne konie, lecz wszędzie chodził pieszo. Do odległego 3 kilometry Landwarowa przychodził spowiadać zawsze, ilekroć było potrzeba. A gdy spowiadał, wspomina siostra jednego z jego dawnych wikariuszów, nie myślał o niczym, tylko siedział w konfesjonale, dopóki wszystkich nie wyspowiadał. Wiedział, iż niektórzy księża żartują sobie z jego gorliwości, ale to nie miało na niego żadnego wpływu. Księża wychodzili dobrze nieraz na jego poświęceniu, bo na przykład, kiedy zasiedli do stołu, a przyjechano po księdza do chorego podczas odpustu, miejscowemu proboszczowi nie wypadało pozostawić gości i jechać, a także niezręcznie było mu prosić kogoś, by go zastąpił. Gdy tylko ojciec Melchior zorientował się w sytuacji, mówił, że chętnie pojedzie i zjadłszy pośpiesznie cośkolwiek na boku, jechał zaraz do chorego. Szczególnie wiele pracy miał podczas Wielkiego Postu. Mieszkając na zachodnich obrzeżach Wilna, pracował w parafiach miasta i okolic. Chętnie udawał się tam, gdzie go wcześniej znano, a więc w okolice Grodna, a nawet w okolice Sokółki, Białegostoku. Zawsze pierwszy w pracy, szczególnie w konfesjonale, ostatni przy posiłkach. Dosłownie starał się siadać na końcu stołu, aby nie demonstrować wobec zebranych kapłanów swoich surowych postów. Bardzo swobodnie czuł się natomiast wśród dzieci. W chwilach wolnych od pracy potrafił usiąść z nimi na podłodze i razem z nimi bawić się zabawkami. Był przy tym tak prosty, przystępny i wesoły, że dzieci za nim przepadały. Nie wszystkim duchownym taka postawa się podobała, ale on nie dbał o to, co o nim pomyślą. Miał swoje zasady, według których ważne było dla niego to, co zbliżało do Boga. A wszystko, co nie zbliżało do Boga, nie miało dla niego żadnego znaczenia. Dla innych był ogromnie wyrozumiały, choć ludzkie błędy potępiał, a Kościoła i papieża zawsze odważnie bronił. Administrator diecezji nie zapomniał o swoich dawnych rozmowach z ojcem Fordonem i starał się go umieścić w grodzieńskim klasztorze franciszkańskim. Myślał o tym, by go tam mianować proboszczem, ale doszedł po pewnym czasie do przekonania, że na tym stanowisku rosyjska władza go nie zatwierdzi. Zaproponował go więc na stanowisko wikariusza po franciszkańskiej parafii. W 1913 roku otrzymał od rządu zatwierdzenie tej nominacji i ojciec Fordon został wikariuszem tam, gdzie przed 10 laty piastował stanowisko proboszcza. Tak więc zakończył się czas jego wolnej działalności jako zakonnika misjonarza. Mieszkając przy kaplicy, miał dużo czasu na osobistą modlitwę, lekturę i rozmyślania. Był obecny wszędzie, gdzie potrzebowano kapłana do spowiedzi czy do głoszenia Słowa Bożego. Dla wielu osób pobożnych był kierownikiem duchowym. Jego pierwszy biograf ubolewa, że po powrocie z Krakowa i po odbytym nowicjacie nie mógł żyć w jakimś klasztorze. Ale można przecież powiedzieć, że ojciec Florian prowadził wtedy życie jak prawdziwy zakonnik franciszkański, spełniający rolę ostrego pogotowia duchowego dla całej okolicy. Niemniej zamieszkanie w klasztorze dawało jakieś nadzieje na odrodzenie nie tylko obecności zakonników, ale także samej zakonnej instytucji. Może się wydawać, że położenie jego było dosyć trudne. Kiedyś przecież jako proboszcz przy tym kościele miał głos decydujący. Ludzie go pamiętali i kochali, a nawet przywykli go słuchać. Teraz był pomocnikiem proboszcza, młodszego wiekiem od siebie i wykonawcą jego poleceń i planów. Różnili się od siebie nie tylko wiekiem, ale także usposobieniem. Proboszcz ksiądz Hipolit Bojaruniec, choć bardzo gorliwy pod względem opłat kościelnych, był dość wymagającym i stanowił całkowite przeciwieństwo ojca Melchiora. Ale współpraca i współżycie obu kapłanów układały się bardzo dobrze. Ksiądz proboszcz zajmował większą część klasztoru, a ojciec Melchior urządził sobie dwie małe cele tuż przy wielkim ołtarzu i oddzielił je od reszty klasztoru. Z jego korytarza wychodziło małe okienko wprost na wielki ołtarz, w którym mógł długie godziny klęczeć przed tabernakulum. Większość obowiązków duszpasterskich spełniał wikariusz. Chodził więc do chorych, grzebał umarłych, odprawiał wczesne msze święte i nabożeństwa popołudniowe. On przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej i uczył je katechizmu. Ksiądz Bojaruniec bardzo szanował go i troszczył się o niego. Doceniał jego gorliwą pracę i wiedział o jego umartwieniach, troszcząc się nawet o to, by ojciec Melchior nie zaszkodził sobie zbytnim umartwieniem. Polecił służący, aby przygotowując dla niego obiad, dodawała trochę tłuszczu wbrew instrukcjom ojca Melchiora, który bardzo surowo pościł. Śniadania i kolacje przygotowywał sobie sam i składały się one zwykle z jakiejś ziołowej herbaty i kawałka suchego, razowego chleba, w który zaopatrywały go penitentki z okolicznych wsi. Jego mieszkanie było bardzo skromnie urządzone. Z mebli było tam łóżko, stolik i dwa krzesła. Gdy kiedyś przyjmował u siebie jakiegoś gościa, brata z innego zakonu, okazało się, że ma tylko jedną szklankę, w której najpierw gościowi podawał herbatę, a potem dopiero sam się napił. Choć sam był bardzo usłużny, nie chciał, aby jemu służono. Był spowiednikiem sióstr nazaretanek, na przykład, do których zawsze chodził pieszo i kiedy nawet przełożona dawała mu pieniądze na dorożkę, to albo ich nie brał, albo brał, żeby dać je ubogim. Gdy przychodził do sióstr, udawał się prosto do konfesjonału, a gdy zobaczył, że siostry się spieszą, aby nie czekał na nie, uspokajał, że na nie poczeka i klękał przed tabernakulum, a wtedy czas dla niego przestawał się liczyć. Gdy miał jakąś sprawę do przełożonej, przychodził tylko do furty klasztoru, nie chciał wejść do rozmównicy, która była starannie urządzona. Siadał na ławce przed furtą, często wśród żebraków czekających na posiłek i tu oczekiwał przełożonej, gdy się zjawiła, mówił o co chodzi, przepraszał, że ją odrywa od pracy już go nie było. Gdy głosił siostrom rekolekcję, to czynił to klęcząc i nawet wtedy na posiłek nie wchodził do rozmównicy, ale znalazł sobie jadalnię w starym lamusie w ogrodzie i tam chłopiec służący przynosił mu jedzenie, i nikt poza nim nie wiedział, co jadł. Kiedyś głosił siostrom rekolekcję przed ślubami zakonnymi, ale gdy go proszono o odprawienie uroczystej mszy świętej, podczas której siostry składały śluby, doradził, by zaproszono na tę mszę świętą dziekana. A on owszem był obecny podczas uroczystości, ale pośród wiernych w kościele. Do jego penitentów i przyjaciół należeli także ludzie bogaci, którzy niekiedy pragnęli mu coś kupić, buty, sutannę czy płaszcz. On oddawał to ofiarodawcom, twierdząc, że niczego nie potrzebuje. Wobec tego organizowali się tak, by on nie wiedział, od kogo dar pochodzi. I to nie pomagało, bo wówczas prezent trafiał do biednych. Uważał, że dla niego najlepsze jest to właśnie, co jest najgorsze, pisze jego pierwszy biograf. Wyrzekł się wszystkiego i naprawdę niczego dla siebie nie pragnął. Ostatnie miejsce wśród ludzi, najgorsze potrawy, stare odzienie, brak szacunku, zapomnienie, a nawet pogarda ludzka zdawały się sprawiać mu prawdziwą radość. Na zewnątrz nie występował jako franciszkanin. Wielu ludzi nie wiedziało, że jest zakonnikiem. On jednak czuł się w duszy synem świętego Franciszka z Asyżu. Habit zakonny, który przywiózł sobie z Krakowa, kochał i strzegł go jak relikwii. Wiele lat po jego śmierci ksiądz Bojaruniec, proboszcz, opowiadał na ambonie, że każdego wieczora po skończeniu pracy w kościele i parafii ojciec Fordon zamykał się w swoim odosobnionym mieszkaniu klasztornym, ubierał się w habit i do późna w noc klęczał przed tabernakulum na gorącej modlitwie. Wierzył mocno, napisał długoletni jego przyjaciel ksiądz prałat Żebrowski, że się na pewno doczeka wskrzeszenia klasztoru w Grodnie i nawet jego rozkwitu. Z pogodną radością, pełną nadziei, oczekiwał tej chwili, uśmiechał się do niej jak dziecko.